Mobilny gabinet stomatologiczny jeździ od poprzedniego poniedziałku po województwie zachodniopomorskim. Dentobus jest wyposażony jak prawdziwy gabinet. Wewnątrz znajduje się m.in. pełnowymiarowy fotel, rentgen czy piaskarka. W dentobusie bezpłatnie leczone są dzieci do 18 roku życia z całego regionu. Potrzebują tylko pisemnej zgody rodziców. Mobilny gabinet ma dotrzeć przede wszystkim do mniejszych miejscowości, w których dostęp do świadczeń opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest mniejszy, bo gabinetów nie ma w szkołach ani najbliższej okolicy. Na razie można było z niego skorzystać w Kłodzinie i Jesionowie w gminie Przelewice. Harmonogram pracy dentobusu można sprawdzić na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam też dostępny jest wzór zgody rodzica na leczenie. Przekazanie kluczyków do dentobusu, który jeździ po Zachodniopomorskiem, odbyło się 16 maja z mikrofonem. Była na nim Joanna Gralka.
Finał pewnego procesu, który został zwieńczony podpisaniem umowy.
Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski.
Dentobusy trafią do 16 województw. W naszym województwie świadczeniodawca będzie po gminach, powiatach naszego regionu jeździł i udzielał tej pomocy, która jest tak bardzo potrzebna. Próchnica to duży problem, szczególnie wśród dzieci. Stomatolodzy alarmują, że około 90% dzieci ma problemy z próchnicą. Próchnica to nie tylko problem estetyczny, to też problem obecności w organizmie bakterii, które wpływają na ogólny stan zdrowia. Dentobus zajmie się rozwiązywaniem tych problemów tam, w tych miejscach, gdzie jest utrudniony dostęp do stomatologów oraz, co też ważne, zajmie się również profilaktyką. Ja chciałbym tutaj symbolicznie przekazać klucze do dentobusu świadczeniodawcom.
Udało nam się zdobyć kontrakt na usługi w dentobusie.
Oksana Sobstyl, stomatolog.
No i mamy ogromną nadzieję, że dzięki takiemu projektowi jak dentobus będziemy wykonywać zarówno u dzieci, jak i młodzieży o wiele więcej zabiegów tych profilaktycznych niż leczniczych, które oczywiście też będą wykonywane w miarę zapotrzebowania, ponieważ dentobus jest pełnosprawnym gabinetem, który będzie funkcjonował właśnie w poszczególnych gminach, gdzie ta opieka jest może troszeczkę mniejsza. Postaramy się, żeby wyglądało to inaczej, żeby dzieci chętnie przychodziły i brały udział w zarówno przeglądach stomatologicznych, w profilaktyce, jak i w leczeniu. Wyposażony dentobus jest tak jak każdy gabinet stomatologiczny w UNIT.
To jest taki mobilny gabinet.
Jest oczywiście UNIT, jest piaskarka, jest skaler, rentgen, wszystkie urządzenia, które są potrzebne zarówno do tej profilaktyki, jak i leczenia. Mam nadzieję, że zaczniemy też w szkołach od pogadanek dla dzieci, od tego, żeby dzieciaki się przyzwyczaiły zarówno do tego mobilnego gabinetu, jak i do mnie, jak do lekarza. Jeśli przekonamy dzieci, będziemy bardzo zadowoleni z tego. Mam nadzieję, że taki będzie finał całego projektu. Chcemy zachęcić dzieci, żeby dzieciaki nie przychodziły do nas wtedy, kiedy zęby bolą, tylko szybciej. Żeby przyjść, przekonać się, zobaczyć, jak to wygląda, zastosować profilaktykę i dzięki temu tej próchnicy będzie coraz mniej.
To była relacja Joanny Gralki, a w studiu są już goście. Małgorzata Koszur, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także doktor nauk medycznych Agnieszka Ruchała-Tyszler, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I telefonicznie jest z nami Michał Sobstyl, gabinet stomatologia dla Ciebie w Stargardzie, który odpowiada za pracę zachodniopomorskiego dentobusu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Jak, panie doktorze, ta praca zachodniopomorskiego dentobusu jest zainteresowanie? Rodzice podpisują zgody na badanie dzieciaków, jest ich sporo?
Jesteśmy tutaj bardzo pozytywnie zaskoczeni. Podczas pierwszego tygodnia prac tutaj w gminie Przelewice obsłużyliśmy już ponad 130 dzieci, które tutaj bardzo chętnie korzystają z usług naszego dentobusu. Skupiamy się nie tylko na profilaktyce, ale także na leczeniu naszych młodych pacjentów, ale naprawdę godne podkreślenia jest to, że młodzi pacjenci naprawdę bardzo chętnie sami wchodzą do gabinetu i siadają tutaj i oddają się w ręce pani doktor Oksany Sobstyl.
I bez strachu, jak to tam wygląda? Czy są może jakieś nagrody?
Pani doktor tutaj dostosowuje poziom strachu do tych usług, które świadczy i jeżeli widzi tutaj, że mały pacjent jest gotowy przyjąć leczenie takie bardziej nie tylko profilaktykę, nie tylko pogadankę, to także również przeprowadza zabiegi zarówno w zębach mlecznych, jak i także w zębach stałych.
Z moich informacji wynika, że w całym województwie zachodniopomorskim w ramach umowy z NFZ pracuje 350 gabinetów ogólnostomatologicznych, w tym 83 w samym Szczecinie oraz 100 specjalistycznych. Część ogólnodostępnych gabinetów znajduje się w szkołach, w województwie jest ich 26, w samym Szczecinie 12. I tu pytanie do Małgorzaty Koszul, rzeczniczki prasowej Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Skąd pomysł na dentobus? Nie lepiej było te środki przeznaczyć na rozwój gabinetów w poszczególnych szkołach?
Dentobusy zostały zakupione przez Ministerstwo Zdrowia. Każde województwo otrzymało po jednym dentobusie.
Łącznie 24 miliony złotych wydane, ponad 1,5 miliona jeden kosztuje.
Ich zakup został sfinansowany z budżetu państwa, nie ze środków NFZ-u, w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności doświadczeń opieki zdrowotnej.
Jaka idea przyświecała państwu właśnie, żeby te dentobusy uruchomić i żeby pojechały w Polskę każdy w jednym województwie?
Zamiarem na pewno było dostarczenie tego świadczenia dzieciom. Skoro wiemy, że wiele dzieci nie chadza do dentysty, rodzice nie są tym zainteresowani, może nie mają czasu, może nie mają dość cierpliwości. Szczególnie w tych mniejszych miejscowościach jest problem, bo nie w każdej miejscowości jest gabinet dentystyczny w ramach NFZ-u, czyli taki gabinet, w którym dzieci mogłyby bezpłatnie otrzymać świadczenia. Skoro tak jest i skoro zęby, o czym wiemy z danych publikowanych przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej choćby, że jest tak dramatyczny stan uzębienia dzieci, w związku z tym, jeśli taka jest sytuacja, to lepiej dojechać do tych dzieci i przejrzeć zęby, próbować leczyć, a przede wszystkim uczyć dzieci, jak dbać o zęby i co temu jeszcze towarzyszy, że musi to być powiązane z odpowiednim odżywianiem się, że muszą zrezygnować przynajmniej w części zmniejszyć tę liczbę soków wypijanych, słodzonych, gazowanych, jeść mniej słodyczy. Dzieci tę edukację przyjmują właśnie w dentobusie, aczkolwiek my jako Zachodniopomorski Oddział Funduszu już w ubiegłym roku wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarną Epidemiologiczną, która ma własnych promotorów zdrowia i własne programy profilaktyczne, spróbowaliśmy dotrzeć także korzystając z pielęgniarek szkolnych, czyli pielęgniarek w miejscu nauczania i wychowania. Próbujemy dotrzeć do dzieci w tych niewielkich miejscowościach, przekazując również materiały i korzystając z tego, że i pielęgniarki, i ci promotorzy zdrowia mają kontakt z dziećmi i mogą po prostu im powiedzieć o tym, jak dbać o higienę.
W połowie 2017 roku na świadczenie u stomatologa trzeba było czekać średnio 7,8 miesiąca, czyli prawie 8 miesięcy. No, ale to była połowa 2017 roku, ale najsprawniej w ramach NFZ przebiega walka z próchnicą. Kolejki skróciły się z 24 do 12 dni. To jest luty, marzec 2017. To całkiem nieźle. Ja przed programem przeczytałem sobie różne statystyki dotyczące próchnicy i tu są bardzo rozbieżne te dane, że na przykład 6 na 10 dzieci ma próchnicę, albo takie dane dotyczące konkretnej grupy wiekowej, że dziś próchnicę ma 93% 15-latków i 80% 16-latków. Jak w tym kontekście na pomysł dentobusów zapatruje się dr Agnieszka Ruchała-Tyszler?
W opiece lekarskiej przede wszystkim chodzi o jakość, a niestety tutaj wprowadzenie dentobusów to jest coś takiego, że żeby coś było. Mamy problem, ogromny problem z próchnicą u dzieci, w szczególności małych dzieci. Blisko 90% czterolatków ma próchnicę i sposób na to miał być właśnie dentobus. Tutaj zadano pani rzecznik, właśnie zadał pan pytanie, ale myślę, że to pytanie powinno być skierowane do Ministerstwa Zdrowia, bo dentobus jest to autorski pomysł ministra Radziwiłła i myślę, że minister Szumowski ma z tym ogromny, ogromny problem. 11 maja odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na której była obecna pani wiceminister Szczurek-Żelazko, która nie potrafiła odpowiedzieć nam, jak mają funkcjonować dentobusy. Dentobusy zostały zakupione w grudniu za kwotę 20 24 milionów złotych. To jest bardzo dużo. Za tą kwotę można by było wyposażyć w tych małych miejscowościach około ponad 200 gabinetów stacjonarnych. Bo dentobus miał być tą alternatywą do gabinetu stomatologicznego właśnie w miejscu, gdzie go nie ma, w tej białej plamie. I my jako samorząd mamy bardzo duże zastrzeżenia co do funkcjonowania dentobusów i wiele, zresztą można powiedzieć, że lekarze dentyści też nie są zainteresowani świadczeniem tego rodzaju usług. Wiemy, jak przebiegało kontraktowanie tego świadczenia w naszym województwie. Tutaj wiele musiał Narodowy Fundusz Zdrowia chyba energii włożyć, żeby znaleźć świadczeniodawcę. W innych województwach jest z tym różnie. Zdarzają się takie, że po prostu ktoś rezygnuje z kontraktu właśnie z udzielania tego rodzaju usług. Proszę Państwa, no tutaj jest problem taki, że my jako lekarze, jako samorząd nie wiemy, jak wygląda ta opieka w ramach dentobusu. Dentobus byłby to świetny środek do profilaktyki, do badania, ale nie do leczenia. To nie jest to miejsce, gdzie powinno się leczyć
Pani
dzieci.
Pani doktor, główne zastrzeżenia dentystów takie wyliczone numeratywnie to brak autoklawów pozwalających na zachowanie sterylności, tak. Problemy z przyłączeniem do wody w miejscu postoju i badaniami bakteriologicznymi, które powinny być w takim wypadku wykonane, by nie narażać dzieci na żadne niebezpieczeństwo. Mimo wyposażenia w aparat rentgenowski żaden pojazd nie ma odbioru radiologicznego. Zaraz to zweryfikujemy. Każdy dentobus zarejestrowany jest na 2 osoby, tymczasem do jego obsługi potrzeba minimum 3 specjalistów. Problemy formalne. Dentysta nie ma prawa leczyć dziecka bez zgody rodziców, ale to myślę udało się już na pewno uregulować.
Nie, to się nie udało uregulować. To zaraz powiem.
Czas pracy pojazdu. Umowa z NFZ zakłada, że z mobilnych gabinetów będzie można skorzystać 5 razy w tygodniu po 6 godzin. Nie wchodzi w to czas, jaki trzeba poświęcić na transport w 2 strony do odległych o kilkadziesiąt kilometrów miejsc. Brak informacji o tym, kto ma odpowiadać za ubezpieczenie pojazdu, ewentualne kary, mandaty czy usterki, które mogą się zdarzyć w trakcie użytkowania i niski ryczałt za obsługę dentobusów. Miesięcznie około 7-8 tysięcy złotych na pokrycie wszystkich opłat. Pytanie do pana doktora Michała Sobstyla. Czy pan jest zadowolony z tego, co w dentobusie jest, jeżeli chodzi o sprzęt? Czy to bezpieczeństwo związane z bezpieczeństwem właśnie najmłodszych jest zapewnione?
Chciałem tylko sprostować, ponieważ ja nie jestem lekarzem. Moja żona jest lekarzem, która właśnie przyjmuje w dentobusie. Chcemy powiedzieć, że tutaj no to jest na tyle dobra inicjatywa, że na pewno ona nie pokryje tutaj wszystkich białych plam, które mamy w województwie zachodniopomorskim, ale no, jesteśmy zadowoleni z tego, że chociażby każdego dnia przyjmiemy kilkanaście osób, które pierwszy raz w ogóle udały się do stomatologa i gdyby nie my, gdybyśmy nie przyjechali
pierwszy raz w
do
życiu?
Nich tym, pierwszy raz w życiu. Tak, to jest częsta sytuacja.
To
gdyby nie
wymaga...
my, to by nie mogli
komentarze, to są to dzieci kilkuletnie, kilkunastoletnie?
W granicach 8-10 lat.
No to wiele, o wiele za późno. Pani doktor, kiedy dzieci się powinny pierwszy raz pojawić u stomatologa?
Już bardzo wcześnie, nawet no, pierwsza wizyta, trzeci miesiąc życia, a później każda kolejna, tak, pierwszy rok, drugi. Zresztą w ramach Narodowego Funduszu jest profilaktyka już od pierwszego roku życia bodajże dla małych dzieci. Problem najbardziej jest kłopotliwy z leczeniem tych dzieci najmłodszych, czyli poniżej 6 roku życia. I tutaj niestety to mamy dane od konsultanta krajowego w dziedzinie z pedodoncji, że no niestety dziecko jest, trzeba powiedzieć, trudnym pacjentem. Jest bardzo wdzięcznym pacjentem, ale bardzo trudnym. I opiekę właśnie nad tymi najmłodszymi, gdzie są największe potrzeby lecznicze, powinni sprawować osoby, które sobie świetnie radzą z dziećmi. Wiemy, że jest ich niewiele i tutaj jest, no jest ten kłopot. Myślę, że no tutaj chylę czoła i życzę jak najlepiej, żeby pani doktor po prostu sobie z tym poradziła, bo ma może takie predyspozycje i chęć. Natomiast jest tutaj, myślę, że te ciężkie przypadki, że tak powiem, tutaj będzie ciężko zapewnić prawidłową opiekę. Natomiast tutaj chciałam podkreślić jeszcze jedną rzecz. Natomiast na temat zgody na leczenie. Zwróciliśmy się do ministra Szumowskiego, żeby wyraźnie powiedział, jak ma wyglądać zgoda na leczenie. Bo chciałam Państwu powiedzieć jedną rzecz. Dziecko, zgodę na leczenie, zgodę na badanie, na profilaktykę może wyrazić rodzic pisemnie na kartce. Natomiast podczas zabiegu, takim jak jest zabiegu stomatologicznego, stomatologicznym rodzic powinien być obecny. Nie ma prawa...
Czyli na przykład wyrywanie zęba, tak?
Dokładnie tak. Mhm. Czy na przykład leczenie, zmienia się sytuacja, kanałowe, że chcemy na przykład leczyć próchnicę, okazuje się, że ząb jest do usunięcia. To rodzic w tym momencie musi zadecydować, czy tak, że tak ma być. My wiemy o tym, że mieliśmy takie w Izbie Lekarskiej przypadki, właśnie kiedy pani doktor w dobrej wierze w gabinecie szkolnym po prostu zrobiła wypełnienie. Rodzic wniósł roszczenie do Izby Lekarskiej, dlatego, że on nie wyraził zgody.
Małgorzata Koszul, jak rozwiązać tę kwestię tych zgód?
Zgody przez rodziców są wydawane. Opracowaliśmy taki formularz, żeby ułatwić możliwość po prostu i profilaktyki, i leczenia dziecka. Jest to problem, to o czym pani doktor mówi, no natury prawnej. NFZ nie ma na to wpływu bezpośredniego. Tego typu rozwiązania muszą zostać zaproponowane i wdrożone, wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, bądź w ogóle przez zespół, który zajmuje się prawodawstwem, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Nie wiem, czy takie problemy się zdarzą, dlatego że tutaj akurat, jeżeli chodzi o dentobus i aktywność tych osób i jednocześnie chęć dzieci, żeby tam się znaleźć, żeby dać się przebadać chociaż, bo dzieci są ogromnie, ogromnie ciekawe tego i w ich pamięci mam nadzieję, że pozostanie bardzo dobre wrażenie, które jest niezwykle ważne. Pani doktor tutaj... zastanawia się, jak będzie to poważne leczenie wyglądać. Ja sądzę, że po prostu będzie prowadzone w tych gabinetach stacjonarnych, jeżeli się pojawi taki problem. Natomiast te problemy, z którymi spotyka się tutaj lekarka obsługująca dzieci w dentobusie, będą rozwiązywane tak jak w każdym innym gabinecie, bo jest to jednak gabinet stomatologiczny i umiejętności
Państwa...
lekarki, która poradzi sobie z tym problemem, a jeśli z jakimś nie poradzi, to skieruje dziecko
do dentobusu. Czy jeden dentobus coś zmieni? To jest pytanie do pana Michała Sobstyla, bo przy leczeniu stomatologicznym konieczna jest pewna regularność. Jeżeli mamy gdzieś odległą wioskę od centrów większych, gdzie są takie gabinety, no to czy jest gwarancja, że raz na 2-3 miesiące ten dentobus do każdej miejscowości, a tych miejscowości przecież w Zachodniopomorskim jest bez liku, dotrze taki dentobus?
Nie mamy takiej gwarancji. Oczywiście tych miejsc jest tak dużo, że nie będziemy mogli w każdym z nich, gdzie jest taka potrzeba, być co 2-3 miesiące. To jest naturalne. Ale tutaj dołożymy wszelkich starań, żeby właśnie jako taka inicjatywa pokazać po prostu tą pierwszą wizytą adaptacyjną, zachęcić zarówno dziecko, jak i rodziców, żeby później już samodzielnie w ramach stacjonarnych także
A poza tym zastanawiam się, czy lepiej robić cokolwiek niż nie robić nic, doktor Agnieszka Ruchała-Tyszler.
No jeszcze raz podkreślę, że liczy się jakość, a nie jakość leczenia i takich właśnie tak zwanej opieki. Opieka stomatologiczna w Polsce nad dziećmi jest źle zorganizowana. Wielokrotnie o tym mówiliśmy i w Ministerstwie Zdrowia zwracaliśmy. I tu na antenie oczywiście jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że są takie programy, bo może gdzieś właśnie mają na pewno tą misję edukacyjną. Przydałby się na pewno rządowy program taki edukacyjny, bo tutaj mamy z tym problem, że rodzice nie czują potrzeby, że dziecko musi mieć na przykład leczone mleczne zęby. No i tutaj właśnie trzeba by było zrobić taką kampanię, może taką w stylu właśnie tych królików z Ministerstwa Zdrowia, którą mieliśmy w tamtym roku. Taką, żeby dotrzeć, że jest wykształcić tą potrzebę, konieczność pójścia do tego gabinetu.
Pani doktor, dlaczego dentyści, niektórzy, bo oczywiście są tacy, którzy chcą, nie chcą pracować właśnie w tych dentobusach?
No tutaj, tak jak wcześniej pan powiedział, z tych różnych innych powodów, a poza tym jest również to, że kwota, która jest przeznaczona na po prostu leczenie w dentobusie, czy ta kwota, która jest tą miesięczną stawką, jest po prostu niewielka. I jest to niewyobrażalne, jeżeli właśnie za kwotę, na przykład proszę zobaczyć, każde województwo ma inną powierzchnię. Województwo opolskie jest najmniejsze, a zachodniopomorskie jest parokrotnie większe, a różnica w kwocie jest 300 zł. Za to lekarz musi kupić benzynę, musi po prostu, wiadomo, cała ta amortyzacja i tak dalej, to wszystko przecież jest w tej kwocie się mieści. Także jest to, można powiedzieć, że z finansowego punktu widzenia jest to kompletnie nieopłacalne i stąd pewnie w ogóle, no przy okazji jeszcze dodatkowo jeszcze kwestia leczenia trudnego pacjenta, stąd brak zainteresowania wśród lekarzy specjalistów.
Małgorzata Koszurzyszyszka, prasowa NFZ.
Tak się składa, że złożyło, że do nas wpłynęły dwie oferty. Wygrała akurat ta umowa pięcioletnia, została podpisana właśnie z tym podmiotem. Ja sądzę, że paradoksalne jest to, że akurat świadczeniodawca nie narzeka na to wszystko, o czym pani doktor tutaj mówi, tylko z optymizmem patrzy na to, co może być zrobione. Oczywiście, że wszystkiego nie jest w stanie jeden dentobus.
Jest bezpieczny dla dzieci?
Jest bezpieczny dla dzieci i na pewno zapewnia odpowiednią jakość świadczeń. Ja nie widzę powodu, żeby podważać tutaj czy umiejętności lekarza, czy jakość udzielanych tam świadczeń. I chciałam jeszcze jedno powiedzieć, bo być może to będzie takim dopełnieniem. W województwie zachodniopomorskim w 1999 roku zaczynaliśmy od jednego mammobusu. W tej chwili mamy 3 firmy, które dysponują kilkudziesięcioma mammobusami i proszę państwa, te firmy wykonują 2 razy więcej badań mammograficznych niż pracownie stacjonarne. To znaczy, że te usługi są potrzebne, bo one docierają wprost do pacjenta, który nie chce inaczej z tej usługi skorzystać. Czasami nie wszystkie koszty da się przełożyć złotówka do złotówki, te, które zostały zainwestowane w bezpośrednie przełożenie na stratę czy zysk, dlatego że zysk z działań stomatologicznych u takich małych dzieci można potem przełożyć na wiele, wiele
Pani
lat.
Pani rzecznik, będzie więcej gabinetów stomatologicznych w szkołach oprócz dentobusu?
To zależy od świadczeniodawców, bo to oni decydują, gdzie chcą pracować.
I na zakończenie pytanie do Michała Sobstyla, gabinet stomatologii dla Ciebie w Stargardzie, który odpowiada za pracę zachodniopomorskiego dentobusu. Proszę powiedzieć, gdzie w najbliższym czasie pojawi się dentobus? Wyjedzie z gminy Przelewice i gdzie się uda?
W następnym miesiącu, w czerwcu, mamy zaplanowane wizyty w gminach, m.in. Kozielice oraz Bielice. To są również gminy wskazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako plamy, które nie mają świadczeniodawców w zakresie leczenia dzieci i młodzieży.
I króciutko na zakończenie, doktor nauk medycznych Agnieszka Ruchała-Tyszler.
Chciałam tylko powiedzieć, że trzymam oczywiście kciuki za powodzenie dentobusu, za panią doktor, aby nie zwątpiła w ciągu tych 5 latach, i zobaczymy, po owocach poznamy produkt, jaki dostaliśmy od Ministerstwa Zdrowia.
Przyjrzymy się owocom, jak dojrzeją.
Bardzo krótko. Wszyscy narzekamy na to, że dzieci mają fatalne stan uzębienia, że to jest po prostu tragedia i trzeba sobie jakoś z tym radzić. I się okazuje, że jak proponujemy coś, to się martwimy tym, że to jednak jeszcze nie jest to, co powinno być.
No niestety,
być.
Bo takie rzeczy powinny być konsultowane ze środowiskiem.
Dziękujemy za rozmowę. Małgorzata Koszur, Agnieszka Ruchała-Tyszler i Michał Sobstel. Dziękujemy także państwu. Dziękuję. Do usłyszenia.